Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Zaczniemy od pytania o system Fala. Dlaczego on jeszcze nie działa?
Mam dzisiaj same dobre informacje, jeżeli chodzi o system Fala. Zakończyły się testy tego systemu na komunikacji miejskiej w Lęborku. Wykonawca oddał nam ten kluczowy etap systemu. W tej chwili będziemy czynić starania, żeby wszystkie te elementy systemu Fala złożyć w jedno i zaproponować mieszkańcom w drugiej połowie roku. On będzie w pełni działał. W lipcu, tak jak obiecałem na ostatniej sesji Rady Miasta, podamy dokładny harmonogram i zasady, na których system Fala będzie działał.
No tak, ale z całym szacunkiem dla Lęborka. Lęborg jest mniejszym miastem niż Gdańsk. W Gdańsku te testy mogą się nie udać.
Badaliśmy wydajność tego systemu, ale wydaliśmy przede wszystkim także to, czy działają wszystkie elementy, które dostarczył dostawca. Na tym etapie to było istotne z uwagi na to, żeby sprawdzić, czy po prostu wszystko, co zostało dostarczone, działa. I muszę powiedzieć, że te specyfikacje działają ponad 99%, czyli te wszystkie wymogi zostały spełnione. Natomiast oczywiście komunikacja miejska w Trójmieście, w metropolii, to dużo więcej pasażerów. Stąd właśnie te też najbliższe tygodnie będziemy pracować na tym, żeby wydajność była taka, jaką sobie zapewniliśmy, czyli nawet do 2 milionów operacji pasażerów dziennie. I spełnienie tego wymogu spowoduje, że damy zielone światło i system zostanie wdrożony i uruchomiony dla wszystkich pasażerów.
Kiedy?
Tak jak powiedziałem, w drugiej połowie roku, natomiast w lipcu zaprosimy wszystkich Państwa na briefing prasowy, kiedy zaproponujemy, jaki będzie dokładny harmonogram i na jakich zasadach, tak żeby pasażerowie wiedzieli, w jaki sposób będzie można obsługiwać ten system Fala i był łatwy i prosty w obsłudze dla nich, żeby nie ponosiło to żadnych utrudnień, bo o tym też mieszkańcy mówili w momencie, kiedy wiosną prezentowaliśmy te założenia.
Ważna jest też kampania informacyjna, w jaki sposób korzystać z tego systemu.
Tak właśnie, dlatego decydujemy, że ten okres będzie troszeczkę dłuższy, bo mamy świadomość tego, że tak duża zmiana, ale będzie duża, ale myślę pozytywna zmiana w komunikacji publicznej w całym regionie, musi być po pierwsze wprowadzana etapowo, tak żeby nie wszystko naraz, bo to może sprowadzić duże zamieszanie, ale także wymaga tego, żeby pasażerowie wiedzieli, w jaki sposób to się obsługuje. Oczywiście będą różnego rodzaju informacje, filmiki instruktażowe na ekranach w komunikacji publicznej. Już rozpoczęliśmy informacje w różnego rodzaju prasie, w portalach internetowych. Natomiast ważnym elementem także tej informacji jest szkoła pasażera, w której udział już wzięło ponad 20 tysięcy uczniów, nauczycieli.
A to niewiele.
20 tysięcy w ciągu 2 miesięcy, odkąd zaczęliśmy ten projekt, to myślę, że są jednak to bardzo duże liczby w ponad 50 miejscowościach na terenie Pomorza. Natomiast w wakacje zintensyfikujemy ten projekt i będziemy także docierać do dorosłych, do rodzin. Wszyscy, którzy będą zainteresowani tym, w jaki sposób system Fala będzie działał, dostaną takie informacje.
To spytam teraz o system MEVO. Pan za to nie odpowiada.
Nie, znaczy
a dlaczego?
Taki jest podział naszych obowiązków w urzędzie, że dzielimy się obowiązkami.
Jest ale to też jest kwestia komunikacyjna.
Zdecydowaliśmy, że za ten projekt odpowiedzialny jest mój kolega Piotr Krzyszewski. Jestem przekonany, że również ten system w drugiej połowie roku doprowadzi do szczęśliwego finału i będzie on działał także dla tych, którzy będą chcieli wypożyczyć rower w naszej metropolii.
No to ja jeszcze spytam o ten właśnie podział obowiązków. Dlaczego jest tak dziwnie dzielony? Bo dla mnie osobiście to jest bardzo, bardzo zastanawiające, że MEVO, czyli system, który ma właśnie włączyć rowery do komunikacji miejskiej, jest poza pana kompetencjami.
O tym, w jaki sposób dzielimy obowiązki, oczywiście to jest przede wszystkim decyzja pani prezydent, też jakiegoś podziału w Gdańsku, jeżeli chodzi o koalicję, która rządzi. Być może czasem wydaje się, że to jest może niezrozumiałe, natomiast to jest także istotne z punktu widzenia, kto nadzoruje jaki wydział, kto nadzoruje jaką jednostkę. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że my współpracujemy między sobą. To nie jest tak, że w urzędzie są tylko silosy. Dla nas bardzo jest ważne to, żeby taka wymiana zarówno na poziomie wiceprezydentów, jak i naszych urzędników była i wszyscy pracujemy dla miasta Gdańska. Natomiast spraw jest tak dużo, że konkretnymi zadaniami po prostu się dzielimy tak, żeby było to możliwe i kalendarzowo i decyzyjne, po prostu żeby całe miasto, 500 000 miasto było wydolne, jeżeli chodzi o decyzje, którego każdego dnia podejmujemy.
To spytam pana jako gdańszczanina, jak pan ocenia sytuację, że tych rowerów miejskich nadal nie ma?
Sytuacja jak w wielu projektach infrastrukturalnych, jest trudna z uwagi na to, że przez okres pandemii zachwiane zostały różnego rodzaju łańcuchy dostaw, a wiadomo, że takie rowery w konkretnym tym przypadku nie są produkowane w Polsce. Dodatkowo systemy informatyczne, które w przypadku komunikacji miejskiej mówiliśmy o Fali, teraz mówimy o Mewo, to wszystko jest scalane informatyczne, także wymagają wyspecjalizowanych czy to oprogramowania, czy różnego rodzaju infrastruktury. Mam świadomość tego, że mieszkańcy na to czekają, natomiast my, nam zależy przede wszystkim na tym, żeby to sprawnie działało, było wydolne i żeby było akceptowalne i też również cenie dla mieszkańców. I ku temu idziemy i jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, druga połowa roku, zarówno jeżeli chodzi o Mewo i Fala, będzie przełomowa. Jestem przekonany, że naprawdę mieszkańcy, którzy będą korzystali z rowerów albo pasażerowie komunikacji miejskiej, będą z tych systemów zadowoleni.
To pozostając jeszcze w kwestii komunikacji, czy kierowcy gdańskich autobusów i tramwajów dostali taką informację, żeby wyłączać klimatyzację, kiedy jest ona niepotrzebna ze względów oszczędnościowych?
Wbrew przeciwnie. Znaczy nie mam w ogóle takich informacji. My w tej kadencji stawiamy na to, żeby jak najwięcej naszego taboru było wyposażonych w komunikację, klimatyzację. Te starsze tramwaje popularne, Dortmundy, również sukcesywnie doposażamy w klimatyzację. Chcemy, żeby, myślę, że w przeciągu 2-3 lat wszystkie cały tabor naszej komunikacji miejskiej był wyposażony w sprawną klimatyzację i w takie dni jak dzisiaj w ogóle w okresie letnim, żeby ona sprawnie działała, no po to, żeby przyjemność korzystania z komunikacji miejskiej była większa.
To przejdźmy teraz do gdańskiej zieleni. W planach miasta padła taka deklaracja, że będzie zasadzone 500 tysięcy drzew do roku 2050, a w ubiegłym roku zasadzono 300 i ja tak sobie policzyłem, każdy sobie może policzyć, że zamiast 27 lat w takim tempie trzeba będzie 166 lat, żeby te 50 tysięcy drzew posadzić.
Nie wiem skąd konkretnie są te dane, o których pan redaktor tutaj mówi. W naszym planie operacyjnym, nie do roku 2050, a do roku 2030, mamy w planach zasadzenie 50 tysięcy drzew. I ten cel w ciągu najbliższych 7-8 lat sukcesywnie będziemy realizować i jestem przekonany, że 50 tysięcy drzew w ciągu najbliższych, do końca tej dekady zostanie w naszym mieście zasadzone.
No dobrze, zostanie zasadzone, a potem być może będzie zniszczone, tak jak skwer, który zielony skwer przy Jaszkowej Dolinie, który został właśnie zniszczony przez ekipy budowlane.
Jeżeli chodzi o tą konkretną sprawę, dostaliśmy dofinansowanie na remont tej kamienicy. Ten skwer no, nieszczęśliwie przylegał dokładnie do ściany tej kamienicy. Zwracaliśmy wczoraj uwagę na to, że niestety niemożliwe było wyremontowanie i termomodernizacja tego budynku, ocalając tą zieleń, która tam była. Natomiast po zakończeniu tych prac cały ten skwer zostanie odtworzony i będzie cieszył mieszkańców zarówno odnowiona, wyremontowana kamienica, jak i odnowiona zieleń w tym miejscu, która będzie, myślę, jeszcze ładniejsza niż to w tej chwili było przed tym remontem.
No tak, ale to będą pieniądze drugi raz wydane.
No, czasem jest tak, że w momencie, kiedy coś remontujemy, to najpierw musimy pogorszyć tą infrastrukturę po to, żeby było lepiej. W momencie, kiedy powstawał ten skwer, nie było jeszcze planu remontu w tej kamienicy. Na szczęście udało się znaleźć środki. Będziemy mogli to zrobić. Przykro mi, że ucierpiała ta zieleń, natomiast jestem przekonany, że po zakończeniu tego projektu ona będzie odtworzona w jeszcze ładniejszej formie.
To kolejny temat. Dlaczego Gdańsk nie skorzystał z pieniędzy z programu Olimpia? To jest program prowadzony przez Ministerstwo Sportu i służy on budowie sportowych hal przyszkolnych.
Od kilku lat jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej, jeżeli chodzi o samorządy, z uwagi na zmiany podatkowe i ograniczenia budżetowe. To wymaga od nas tego, żebyśmy zaplanowali budżet w taki sposób, żeby każdego roku było jasne, jakie przedsięwzięcia, jakie inwestycje będziemy robić i pod to oczywiście są potrzebne pieniądze. Czasem są to pieniądze na 100% projektu, czasem otrzymujemy dofinansowanie i możliwe jest
w tym przypadku to jest 70%.
Tak, w tym przypadku. Natomiast w środku roku budżetowego zaplanowaliśmy konkretne działania. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z tego projektu, który pan redaktor mówi, to po pierwsze trzeba było zrezygnować z jakiegoś innego działania, które zostało zaplanowane i obiecane mieszkańcom. Sytuacja finansowa samorządu jest taka, że nie da się w środku roku budżetowego nagle wyjąć środków finansowych, znaleźć się w jakimś innym miejscu. Po prostu trzeba zrezygnować z innego działania. I uważam, że to było niesprawiedliwe, bo te działania zostały poinformowani mieszkańcy, że one będą w tym roku czy w kolejnych realizowane. I teraz by było ciężko powiedzieć, jednak nie będziemy go realizować, bo jest nowy program rządowy, z którego chcemy skorzystać. To by było nieuczciwe. W momencie, kiedy będziemy mieli więcej środków budżetowych, a po tych zmianach podatkowych niestety się na to nie zanosi, to będziemy starać się aplikować o ten plan. Natomiast w tej chwili działamy według planu po to, żeby finanse naszego miasta trzymać w ryzach, bo sytuacja finansowa jest bardzo trudna.
Mówi pan, że byłoby to nieuczciwe, czyli nieuczciwie działają władze Poznania, Krakowa czy Warszawy, które skorzystają z tych pieniędzy?
Być może miały tak zaplanowany budżet, że nie mieli tylu programów inwestycyjnych, mieli wolne środki, które mogły w tego typu nowe hale zainwestować. My w tej chwili, nasze limity inwestycyjne są wyczerpane do końca z uwagi na wielość projektów, które realizujemy i musimy naprawdę patrzeć na każdą złotówkę po to, żeby być w stanie doprowadzić wszystkie projekty, które zaplanowaliśmy do końca.
No to jak patrzymy na każdą złotówkę, to mam pytanie, po co w Gdańsku menedżer do spraw pieszych, który kosztuje nas 200 tysięcy złotych rocznie?
To jest bardzo dobre pytanie, które od wczoraj wiem, że jest w przestrzeni publicznej, zwłaszcza tego prawicowego internetu. To chciałem poinformować państwa, że to nie jest menedżer do spraw pieszych, tylko pełnomocnik prezydenta do spraw pieszych i w nowej, całej naszej strukturze dotyczącej mobilności my będziemy przede wszystkim stawiać na pieszych, na komunikację publiczną, właśnie na rowery. I ta osoba, o której pan właśnie w tej chwili mówi, jest odpowiedzialna za do końca 2030 roku za program inwestycyjny na poziomie 150 milionów złotych. Nowe chodniki, nowe kładki dla pieszych, nowe przejścia dla pieszych, wszystkie udogodnienia, które spowodują, że bardzo wiele osób, które mówi o tym, że ta infrastruktura dla pieszych jest w gorszym stanie, będzie zadowolona, że ona ulegnie poprawie. I właśnie pełnomocnik prezydenta do spraw pieszych przygotował ten cały program i teraz dyskutujemy z mieszkańcami, żeby wart 150 milionów program dla pieszych zrealizować do końca tej dekady. To są właśnie te projekty, o których przed chwilą mówiłem odnośnie hali. My mamy naprawdę rozplanowane działania do 2030 roku, skonsultowane z mieszkańcami. Ponad 5 tysięcy osób wzięło udział w konsultacjach strategii. Takie konsultacje jeszcze będą się toczyły jesienią. Zapraszamy do nich i naprawdę zaufajcie państwo, że taka osoba jest potrzebna, żeby skoordynować ten duży program, bo każdy z nas właściwie jest pieszym i myślę, że infrastruktura dla pieszych będzie naprawdę poprawiona.
No tak, ale mamy bardzo rozbudowany ZDZ, gdzie jest mnóstwo urzędników, więc po co jeszcze dodatkowa osoba?
Po to, żeby skoordynować te wszystkie działania i spojrzeć na to właśnie z okiem pieszych. Bardzo wiele jednostek jest odpowiedzialnych często za projekt inwestycyjny. Z jednej strony to GZDZ, z drugiej strony Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, wykonawca, który jest wyłoniony. W momencie, kiedy planuje się takie działania w rozproszonej strukturze miejskiej, bardzo często jest potrzebny koordynator i taką osobą jest pełnomocnik prezydenta do spraw pieszych.
No tak, ale to mnożenie tych pełnomocników zajmujących się różnymi sprawami to kosztuje miasto.
Szanowny panie redaktorze, w momencie, kiedy mamy kilkadziesiąt programów inwestycyjnych za kwotę 150 milionów złotych, naprawdę potrzebna jest osoba, która koordynuje i zaufajcie mi państwo, jeżeli chcemy mieć dobrą infrastrukturę, potrzebujemy urzędnika, który spowoduje, że w najbliższych latach ona rzeczywiście powstanie.
To spytam jeszcze na koniec o wybory samorządowe, które się powoli zbliżają, są w kwietniu. Czy Platforma Obywatelska razem ze Wszystko dla Gdańska pójdzie razem do wyborów czy osobno?
Zdradzę panu redaktorowi i słuchaczom trochę kuchni politycznej. My mamy własne badania dotyczące poparcia dla partii politycznych. Tak jak w kraju Platforma Obywatelska Koalicja jest na poziomie ponad 30%, tak w Gdańsku ten poziom jest około 50%. Więc jasnym jest dla mnie to, że jesteśmy największą siłą polityczną w naszym mieście. Myślę, że po wyborach parlamentarnych, które są decydujące dla także tego, jak będzie wyglądał samorząd w przyszłości, będziemy decydować o tym, w jaki sposób będziemy iść do wyborów samorządowych, czy to będzie kontynuacja tej koalicji, która jest w Radzie Miasta Gdańska także na poziomie wyborów, czy będziemy iść osobno, czy to będą osobni kandydaci, czy to będzie wspólny kandydat. Myślę, że te dyskusje przeprowadzimy tuż po wyborach parlamentarnych, znając ich rozstrzygnięcia i także myślę, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia państwo będziecie wiedzieli, jakie są decyzje.
Czyli jest taka opcja, że będzie wspólny kandydat?
Jak to w polityce? Ja nie mówię o tym, że żadna opcja jest niemożliwa. Natomiast, tak jak powiedziałem, skupiamy się na wyborach parlamentarnych, bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra trzecią kadencję, to nie będziemy mówić o żadnym wyborze prezydenta miasta Gdańska czy wójta jakiegokolwiek innego miejsca. Będziemy mówić o wyborze syndyka masy podłościowej samorządu, bo tak będą wyglądały samorządy w Polsce.
No, tu pan chyba przesadza, ale dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.